Cześć, z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Vademecum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Jerzy Brodzikowski, General Manager w CIC w Warszawie, poprzednio związany z HubHubem. Nasz gość posiada bogate doświadczenie na styku innowacji, zarządzania i marketingu, w związku z tym porozmawiamy dzisiaj o budowaniu społeczności i o networkingu. Cześć Jerzy.
Cześć, miło mi bardzo i dziękuję za zaproszenie.
Miło nam, że zdecydowałeś się wziąć udział w tym podcaście. To może na początek takie... Wydaje się proste pytanie. Czym jest dla Ciebie community building, właśnie to budowanie społeczności i czym różni się od networkingu?
Więc community building dla mnie jest po prostu budowaniem społeczności, jednostek, czegoś większego z mniejszych jednostek, łączenie ludzi i to jest ten element networkingu, o którym wspomniałaś. To jest community building jest czymś po prostu szerszym niż networking. Networking to jest działanie mające na celu połączenie dwóch jednostek lub więcej jednostek, a community building to jest networking, z którego coś się dzieje. Dzieje się jakaś aktywność, tworzy się wspólny produkt, buduje się coś po prostu większego. Czyli networking jest tak jakby częścią community buildingu, aczkolwiek networking sam w sobie również istnieje jako po prostu budowanie relacji biznesowych, bądź też na jakichś innych płaszczyznach.
Wspomniałeś nam już o tym, czym jest community building, budowanie społeczności. Robicie to w CIC, zajmowałeś się tym w HubHubie. Jak myślisz, czy startupy mogłyby to zaimplementować, też jakieś elementy tego community building do własnej strategii?
Jak najbardziej. Community building polega na tym, że łączymy ludzi. Każda organizacja, nawet kilkuosobowa, również ma wewnątrz siebie community, czyli społeczność. To też jest moja obserwacja, jak rozwija się firma, czyli jak scale-upuje się firma albo skaluje. Na samym początku, jeżeli przychodzi do nas taki jakiś malutki startup, który ma 2-3 osoby, wydarzenie, które my organizujemy, działania, które organizujemy szeroko rozumiane, są dla nich bardzo fajne, ponieważ to jest mała organizacja i ona szuka właśnie takich dodatkowych punktów zaczepu. Kogo można poznać, od kogo się można czegoś nauczyć, z kim można porozmawiać, etc., etc. Im organizacja robi się większa, tym mniej tak naprawdę zaczyna korzystać z tych elementów community buildingu z prostej przyczyny. Ta społeczność wewnątrz tej firmy zaczyna się robić coraz większa i ona już nie potrzebuje aż tak dużo tych zewnętrznych bodźców. Więc w ogóle przestrzenie CIC nawet zaprojektowane są tak, żeby największe firmy miały po 50, może 60 osób. Ponieważ przy 30-40 osobach następuje, przy rozwoju firmy, następuje taki moment, kiedy coraz mniej te osoby się angażują w community zewnętrzne, a coraz bardziej wewnętrzne. I przy 50-60 osobach tak naprawdę to community już jest bardzo mocno ujednolicone wewnątrz organizacji i ten community building, którego ta organizacja się nauczyła na przykład u nas poprzez już jakieś tam doświadczenie i różnego rodzaju tematyczne wydarzenia, które organizujemy i łączenie po prostu różnych podmiotów ze sobą, oni zaczynają to robić wewnętrznie. I to jest też element dojrzewania instytucji, organizacji, firmy.
Już od pewnego czasu budujecie społeczność wokół CIC. 29 czerwca zostało oficjalnie otwarte w kompleksie Warsaw Place. Czy możesz powiedzieć więcej o tym, czym jest CIC i czym się dokładnie tam zajmujesz?
CIC jest międzynarodową, globalną społecznością innowatorów, działającą od 21 lat. Korzenie działalności mają miejsce w dzielnicy Kendall Square w Bostonie, obok Bostonu w stanie Massachusetts, gdzie 21 lat temu Tim Rowe, założyciel i obecny CEO CIC, zdecydował się, że zbuduje na małej wtedy przestrzeni kilkuset metrów. To wtedy miał być inkubator dla startupów i pomysł tak bardzo chwycił, że w ciągu najbliższych kolejnych lat przestrzeń się rozwijała. Przechodziliśmy do innych budynków. No aż w końcu parę lat temu padła decyzja, że należy wyjść poza Stany Zjednoczone, bo głównie okupujemy, jeżeli można tak brzydko powiedzieć, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zdecydowała się firma na ekspansję do Europy i pierwszym miejscem był Rotterdam, niecałe 5 lat temu. Obecnie, jak wspomniałaś, otworzyliśmy naszą filię w Warszawie i już za miesiąc, ponad miesiąc, otwieramy kolejną w Tokio, czyli ekspansja CIC już teraz naprawdę można powiedzieć jest globalna. I teraz, czym zajmuje się CIC? Tak jak wspomniałem, CIC jest społecznością innowatorów. Budujemy społeczności oparte o startupy, scale-upy, czyli startupy już z większym jakimś finansowaniem, które osiągają pewną trakcję i pewien poziom sprzedaży, ale również organizacje około ekosystemowe, czyli venture capital, i to jest bardzo duża część naszej działalności. Łącznie według ostatniego raportu, impact raportu, który wydajemy corocznie, tak kolokwialnie mówiąc, trochę w ścianach CIC, posiadamy, VC posiadają 7,5 miliarda dolarów inwestycyjnych pieniędzy, które mogą zainwestować w startupy. Więc to jest ogromny element działalności CIC i też takie trochę koło napędowe organizacji, firm, które startupów, które u nas decydują się zamieszkać. Poza tym w przestrzeniach naszych i w naszej społeczności są firmy wspomagające działalność, tak jak marketingowe, czasami firmy prawne, mniejsze zajmujące się startupami, księgowe. No i wewnątrz tego mimo wszystko głównym korem naszej działalności są startupy i dookoła nich toczy się życie CIC. A moja rola w CIC polega na tym, znaczy mam tak naprawdę przyjemność i zaszczyt kierować filią warszawską, czyli Centrum Innowacji CIC. W Warszawie ta jednostka jest troszkę inna niż w innych filiach w Stanach Zjednoczonych bądź też w Rotterdamie, ponieważ poza samą działalnością stricte CIC tworzymy razem z Fundacją Venture Cafe Kampus Innowacji. I Kampus Innowacji to jest, nazwałbym to, szeroka organizacja łącząca w sobie działalność CIC, czyli budowanie społeczności startupowców, innowatorów, z otwartą przestrzenią dla też innowatorów, to jest Open Innovation, jest taka koncepcja, która jest nieodpłatna w ogóle. Mamy miejsce dla 120-130 osób, gdzie mogą sobie przyjść i popracować. Mamy przestrzeń eventową dla około 250 osób. Oczywiście w rzeczywistości COVID-u te cyferki są znacznie zredukowane. Oraz klub Trend House, który jest klubem dla wysokiej klasy innowatorów, ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość, która nas otacza. I to jest taki klub, w którym mamy, koncepcja jest taka, że mamy zmieniać nasz region i świat poprzez zderzanie się umysłów wybitnych jednostek. O tak. I Trend House'em oraz District Hall'em zarządza Fundacja Venture Cafe, a CIC jest działalnością komercyjną i działalnością, która zajmuje 6,5 tysiąca obecnie metrów kwadratowych z przestrzeni. District Hall i Trend House zajmują około 2000 metrów przestrzeni i planujemy również w najbliższym czasie, około roku, otworzyć kolejne piętro, dwa piętra tak naprawdę, kolejne 6000 metrów kwadratowych przestrzeni CIC. Dalej przestrzeni dla scale-upów, ale również około 800 metrów przestrzeni, którą nazywamy Capital Floor. I to będzie przestrzeń, w której pierwszy raz tak naprawdę w naszym regionie Europy stworzymy społeczność opartą o venture capital i inwestorów z poziomu aniołów biznesu. Więc no, tworzymy dość dużo ciekawych nowych rzeczy, ale to myślę, że jeszcze będę chwilę opowiadał zaraz.
Załóżmy, że jestem startupem, założycielem startupu. Wysłuchałam tego, co powiedziałeś przed chwilą. No, niewątpliwie jestem zainteresowana tą przestrzenią, skorzystaniem z waszych usług. Jakie kryteria muszę spełnić, żeby móc z tego skorzystać poza dokonaniem opłaty zapewne za korzystanie z przestrzeni? I czy po tych zaledwie 2 miesiącach macie już jakieś startupy na swoim pokładzie?
Żeby być członkiem CIC, naturalnie trzeba spełnić pewne kryteria, no po prostu statutowe, nazwałbym to tak. Preferujemy oczywiście startupy technologiczne. Działamy również z hardware'owymi startupami, aczkolwiek nie posiadamy akurat w Warszawie laboratoriów, w których można by na przykład coś spawać albo prowadzić jakieś badania chemiczne, ale jak najbardziej naszą grupą odbiorczą są startupy. od mniejszych startupów, czyli seedowych lub pre-seedowych, którym oferujemy przestrzeń coworkingową. Mamy ponad 120 biurek w przestrzeni coworkingowej, którą nazywamy terminalem, czyli tak trochę na lotnisku, gdzie można sobie wylądować lub startować. Ale naszą grupą odbiorczą są również scale-upy i dla nich mamy biura już większego rozmiaru, od nawet 2-3-osobowych, aż po kilkudziesięcioosobowe. I biur mamy na przestrzeni ponad 200. W tej pierwszej fazie, o której wspomniałem, w drugiej fazie planujemy kolejnych 200 biur. Myślę, że startupem, o którym bardzo lubię mówić i który mamy na pokładzie, jest startup 4Logistic. Historia, którą teraz opowiem, jest naprawdę wręcz... Nie wyobrażałbym sobie jej, gdybym nie doświadczył, że tak powiem, obecności tego startupu u nas. Bardzo ich wspieram. Jest to startup, który dostał nagrodę podczas hackathonu Idea Hack, organizowanego właśnie przez naszą partnerską organizację Venture Cafe 2,5 miesiąca temu tak naprawdę. I oni dostali specjalne wyróżnienie. Dostali 2 biurka coworkingowe u nas na przestrzeni na 3 miesiące, żeby rozwinąć swój biznes. I pomysł mi się bardzo podobał. Byłem w jury i miałem po prostu możliwość wręczenia im takiego wyróżnienia. 4Logistic zajmuje się wynajmem czasowym przestrzeni magazynowej. Czyli śmieję się, że robią to, co coworking i biura hybrydowe zrobiły z długoterminowym leasingiem, czyli po prostu tną długoterminowy leasing na krótkie okresy. No nie spodziewałem się aż takiego sukcesu u nich, ponieważ oni mieli niecały miesiąc, około miesiąca, kiedy wygrali tą nagrodę, to wyróżnienie. Natychmiast praktycznie podostali się do akceleratora Huge Thing, przeszli przez ten akcelerator i właśnie w tym tygodniu dostali pierwsze finansowanie. W ciągu 4 miesięcy. To jest naprawdę historia, która się rzadko w polskim biznesie startupowym, ekosystemie startupowym zdarza. To jest taka prawdziwa historia tego, jak powinien się startup dynamicznie rozwijać. Więc mamy ich na pokładzie i ja zawsze lubię mówić to, że to byli nasi tak naprawdę pierwsi klienci w ogóle. Mimo, że byli w opcji nagrodzonej, to teraz są już z nami na zawsze i myślę, że mam nadzieję, że zostaną z nami przez najdłuższy okres, bo widzą też wartość, ogromną wartość dodaną tego, co oferuje CIC, zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo.
Podkreślacie w swoich komunikatach jako CIC, iż w swojej przestrzeni będziecie tworzyć największą społeczność innowatorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak zamierzacie zbudować taką społeczność?
Raz, jako CIC już jesteśmy bardzo dużą społecznością. Mamy około 2000 klientów we wszystkich lokalizacjach CIC, ponad 6000 klientów indywidualnie, firm 2000, więc to już jest dość duża społeczność. Wartością dodaną tej społeczności jest to, że wszyscy są połączeni, więc jednym z głównych celów tak naprawdę CIC jest nie tylko tworzenie społeczności wewnątrz Europy Centralnej i Wschodniej, ale w ogóle łączenie tej społeczności z społecznością globalną. To jest tworzenie tych mostów i to jest element działalności, który jest nam bardzo bliski. Poza tym standardowym, że tak powiem, modelem, który panuje w CIC, czyli wynajmem przestrzeni dla startupów, my również robimy kilka innych rzeczy. Pomijając już to, co wspomniałem wcześniej, czyli współpracę z District Hallem i Trend House'em, wewnątrz CIC budujemy huby innowacji. I huby innowacji to są takie jednostki, które budują społeczności wewnątrz społeczności. Jak to działa? Mamy kilku operatorów, właściwie kilka segmentów ekosystemu startupowego, którymi oni się zajmują. Mamy PropTech Foundation, który operuje PropTech Hubem. Mamy Łódzką Strefę Ekonomiczną, która operuje hubem Internet of Everything, czyli szeroko rozumiany Internet of Things i 5G, czyli technologię Internet Wszystkiego. Do tego już lada moment będziemy współpracowali w hubie kosmicznym z Polską Agencją Kosmiczną. No i jeszcze w planach mamy kilka innych hubów, które chcielibyśmy otworzyć. Rozmawiamy na ten temat. I te huby będą tworzyły społeczności z firm, startupów, które tworzą technologię w danym segmencie, o którym wspomniałem, i łączyć je będą między innymi z potencjalnymi klientami i z potencjalnymi inwestorami i w ogóle ze sobą tak naprawdę, żeby nawiązywać współpracę. I to jest, wracamy do tego, czym jest community building. To jest właśnie to. Łączenie ludzi żeby stworzyć coś lepszego. Naszym takim tagline'em troszkę CIC jest Fixing the World Through Innovation. Więc to jest właśnie to. Szukamy tych synergii, żeby naprawić świat przez innowacje i technologię.
Wcześniej wspominałeś, jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, że można zwiedzać waszą przestrzeń. Możesz coś dopowiedzieć na ten temat?
Jak najbardziej. Właściwie najłatwiejszą i najlepszą metodą na to, żeby poznać to, co my robimy, jest przyjść do nas na turę. I na naszej stronie internetowej cic.com/Warsaw można zapisać się na turę. Można się zapisać na turę, będąc zainteresowanym przestrzenią u nas, czyli wynajmem krótkoterminowym, ale również mamy tury tak zwane general interest, czyli po prostu przyjdź, dowiedz się, czym my się tak naprawdę zajmujemy. Taki tur trwa około godziny, opowiadamy tam historię tego, jak powstało CIC, jak CIC ewoluowało, ale również co robi i co daje swoim klientom, a tak samo co robi dla szerszego ekosystemu, bo nasza działalność naprawdę polega na tym i to jest też powód, dla którego przyszliśmy do Warszawy, to to, żeby zbudować jeszcze lepszy ekosystem startupowy niż dotychczas miał miejsce. Więc taki tour pokazuje po prostu, czym się zajmujemy, a mówienie w ogóle o tym, czym się zajmujemy, nie jest do końca łatwe, ponieważ po prostu tych tematów jest tak bardzo dużo i to trzeba doświadczyć po prostu samemu.
Przechodząc do wątku ekosystemu startupów, o którym wspomniałeś, posiadasz doświadczenie zawodowe nie tylko z Polski, ale również z Francji i ze Stanów Zjednoczonych. Co twoim zdaniem jest atutem polskiego ekosystemu startupów, a czego nam brakuje?
W ekosystemie startupowym pracuję od około 4 lat i to głównie w Polsce, więc moje obserwacje mimo wszystko są polskocentryczne, aczkolwiek możliwość nawiązywania kontaktu z innymi ekosystemami, bądź też jakieś tam podróże, wyjazdy na konferencje też dają mi jakąś perspektywę na to, co można by poprawić. Pierwsza rzecz, na którą na pewno musimy pracować w Polsce, ale to w ogóle szeroko, nie tylko w ekosystemie, jest zaufanie. I to jest lekcja do odrobienia przez naprawdę wszystkich, od młodych startupowców, którzy boją się mówić o swoim produkcie, bo ktoś może ukraść ich pomysł, aż po venture capitale, które nie chcą inwestować, ponieważ boją się, że ktoś ich oszuka i boją się po prostu swoje pieniądze zainwestować w jakąś inwestycję. To jest coś, na czym musimy pracować ogólnie, czyli szeroko rozumiane zaufanie różnych podmiotów w ekosystemie. Druga rzecz, ciągle pracujemy nad tym, żeby otwarcie rozmawiać i rozmawiać na temat tego, zrozumieć to, że otwarty dialog jest tym, co buduje, a nie promuje kradzież pomysłów ponownie. Potwierdzone jest to i właśnie działalność taka jak CIC potwierdza to, że budowanie wspólnych idei opartych o rzeczy, które się robi razem, jest o wiele bardziej wydajne niż robienie tego samemu. Co dwie głowy to nie jedna, a co 150 głów to już na pewno nie jedna, więc to jest takie coś, co na pewno u nas moglibyśmy się nauczyć. Poza tym naturalnie dostęp do kapitału nie jest taki duży jak na Zachodzie, ale pracujemy nad tym. Wspomniałem o tym Capital Floorze, że jednak jest to coś, co chcemy zmienić. Chcemy zbudować zaufanie znowu, też wyedukować trochę segment Venture Capital do tego, żeby bardziej ufał sobie wzajemnie, ale również podmiotom, z którymi działają. Finalną rzeczą, którą jeszcze mogę dodać, to jest to, że polskie startupy mają niestety jeszcze troszkę do siebie to, że myślą, że Polska jest wystarczająco dużym rynkiem zbytu ich usług. A prawda jest taka, że żeby osiągnąć sukces w środowisku startupowym, ogólnie w cyfrowym świecie, bardzo szybko trzeba atakować regiony, a wręcz całe kontynenty, żeby nie powiedzieć świat, bo skalowanie produktu polega na tym, że grupa odbiorcza 36 milionów, 37 milionów osób mieszkających w Polsce kontra 7 miliardów, które mieszka na świecie. Z tych 7 miliardów spory procent ma dostęp do internetu. Mówię tutaj oczywiście o usługach online. To jest ogromna grupa odbiorcza, więc polskie startupy muszą na pewno nadal, bo to jest też lekcja, którą one odrabiają i to idzie do przodu i się poprawia troszkę, ale to jest coś, nad czym muszą popracować i cały czas patrzeć z perspektywy naprawdę skalowania, rozwijania się szybko, dynamicznie poprzez perspektywę świata, a nie tylko naszego regionu.
A z atutów co byś dodał?
Z atutów. Wspomniałem chęć do robienia rzeczy. My ciągle jesteśmy głodnym krajem i bardzo chcemy osiągać sukces i to jest nasze koło napędowe. I to widać nie tylko w środowisku startupowym, to w ogóle widać w polskiej gospodarce, że wszystkim się cały czas chce. I to jest atut, o którym mówią nam, mówi nam środowisko nie z Polski, tylko powiedzmy zachodnie, że jednak przyjeżdżając, inwestorzy przyjeżdżając do Polski, często nie wiedzą, po co tu przyjeżdżają, jednak widzą to, że tu się bardzo dużo rzeczy dzieje. Nie jesteśmy oczywiście na etapie rozwoju takim jak zachodnia Europa, Stany Zjednoczone, tutaj na przykład Londyn, można dać przykład Londynu, ale na pewno chcemy i gonimy. No plus mamy ogromny kapitał ludzki, który cały czas musimy dalej wykorzystywać. Produkujemy, jeżeli można tak brzydko nazwać, bardzo dużo naprawdę dobrych programistów i oni tworzą świetne rozwiązania, ale sami programiści nie mogą działać i tworzyć, oni potrzebują właśnie tego wsparcia ekosystemu. To jest znowu to, co my jako CIC, jako District Hall robimy, czyli dajemy to wsparcie. Edukacja jest kluczowa. Znowu, nie tylko w segmencie, w ekosystemie startupowym, ale w ogóle edukacja jest kluczowa do tego, żeby iść do przodu i rozwijać się.
Przeszłabym teraz do drugiego hasła naszego spotkania, czyli networking. Wspomniałeś wcześniej o zaufaniu, o tym braku zaufania gdzieniegdzie w polskim środowisku. Wydaje się, że podstawą networkingu też powinno być zaufanie. Można spotkać się z takim zdaniem, że nie liczy się to, co wiesz, tylko to, kogo znasz. Jak myślisz, czy networking jest istotny w budowaniu własnego biznesu i sukcesu zawodowego?
Networking na pewno nie przeszkadza. To jest pewne. Networkowanie dla networkowania też nie jest produktywne. Czyli jak to zwykle w życiu, dwa ekstrema. Networking jest, komunikacja szeroko rozumiana, jest kluczowym elementem po prostu tego, co robimy jako ludzie i musimy się komunikować. I bezapelacyjne jest to, że bezapelacyjne jest to, że zdolność mówienia, zarówno small talku, którego wielu ludzi nie lubi, daje przewagę konkurencyjną nad tymi, którzy tego nie robią. Nie bez kozery, terminy typu elevator pitch w środowisku startupowym są bardzo popularne.
Mógłbyś rozwinąć dla naszych słuchaczy, co to jest elevator pitch?
Tak, elevator pitch to jest taki 5-10 sekundowe wytłumaczenie tego, czym jest produkt, który promujesz, na którym pracujesz. I to jest wielkie w ogóle wyzwanie tak naprawdę i nawet nie będę liczył, ile startupów w mojej historii nie potrafiło mi w ciągu 10 minut, 30 minut wytłumaczyć, co robią, bo mieli tak skomplikowany produkt. A to jest ogromna potrzeba i to też jest właśnie element tego networkingu, żeby podejść do kogoś na ulicy i w ciągu 5-10 sekund powiedzieć, słuchaj, nazywam się X i robię to. I powiedzieć to w taki sposób, żeby ta druga osoba to szybko zrozumiała. Bo tak naprawdę, jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć tego, co robisz w ciągu 30 sekund, chyba Einstein coś takiego powiedział, to znaczy, że nie rozumiesz tego, co robisz. Więc to jest też bardzo, bardzo istotny element networkingu. Ale ogólnie mówiąc, ja w moim osobistym życiu bardzo dużo zawsze skupiałem się na tym, żeby jednak być obecnym na wydarzeniach, bo to też jest element networkingu. Być obecnym na wydarzeniach, rozmawiać z ludźmi, pytać się, co robią i też dawać możliwość pomocy ze swojej strony. Ja zawsze w mojej pracy w ogóle to, co robię, to jest tak zwane wsparcie ekosystemu. My jako CIC wspieramy ekosystem, dajemy możliwość do rozwijania startupów i współpracy na naszej przestrzeni. Ja osobiście też się z tym zgadzam, bo też tak w ten sposób podchodzę do moich jakichś tam indywidualnej działalności i tego, jak wraz z zespołem prowadzimy CIC. Po prostu wspieramy.
To jakbyś mógł dać takie trzy rady naszym słuchaczom, jak mądrze podejść do networkingu, ponieważ słuchają nas również ludzie, którzy są na początku swojej drogi jako przedsiębiorcy, założyciele startupów, bądź rozwijają swoje biznesy, ale też to jest początkowa faza, także na pewno będą wdzięczni za jakieś rady.
Dobrze, trzy rady. To pewnie się rozbije na kilka, sfragmentaryzuje to na kilka mniejszych, ale pierwsza rada jest bardzo ogólna i to jest rada nie tyle biznesowa, co życiowa. Rób w życiu to, co jest ci bliskie, co jest bliskie twojemu sercu. To jest w ogóle fundamentalne. Bardzo często dużo ludzi wchodzi w środowisko przedsiębiorców, startupowe, dlatego że jest to teraz cool. I to jest okej, ale nie każdy musi być startupowcem. jeżeli masz fajny pomysł, czujesz, że to jest to, idź i rób to. Ale jeżeli już to robisz, to rób to na 150%. A nie na 60, 80 może. Albo robisz, albo nie robisz. Nie łap kilku srok za ogon. Złap tą jedną, ale upewnij się, że ona uniesie ciebie. O tak. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, empatia. W stosunku do zarówno siebie, jak i innych. Środowisko startupowe jest środowiskiem bardzo dynamicznym. Dysrupcja znowu z języka angielskiego, trochę brzydko zabrana, polega na tym, że coś bardzo szybko rozwijamy i modyfikujemy. I to nie wpada w tradycyjne, powiedziałbym, w tradycyjny tryb pracy człowieka. Ten biznes wymaga, szeroko rozumiany biznes startupowy wymaga dość dużych poświęceń, a te poświęcenia ciągną ze sobą, czyli zwykle naprawdę dużych ilości godzin pracy, plus też emocjonalnych i zdrowotnych poświęceń. I stąd też ta empatia. Empatyczni bądźcie do siebie i do innych, do swoich pracowników, tutaj głównie mówię. Wszyscy ciężko pracują i to trzeba zrozumieć. Są momenty, kiedy trzeba się zatrzymać, porozmawiać, szczególnie w momentach pivotu na przykład, też mogę wytłumaczyć, pivot to jest nagła zmiana trajektorii działania startupu, to się bardzo często zdarza, ale to też jest element właśnie tej dynamicznej, zwinnej działalności startupowej. Więc to jest druga rzecz. Empatia i zrozumienie innych. I trzecia rzecz, i to jest coś, czym ja się osobiście kieruję zawsze działając z moim zespołem, to jest zasada Richarda Bransona, twórcy Virgin Mobile, Virgin Airs, ogólnie firmy Virgin. Richard Branson ma swoją zasadę, którą ja uwielbiam. I brzmi ona tak. Nie musisz dbać o klientów. Zadbaj o zespół, z którym pracujesz, a oni zadbają o klientów. I to jest bardzo, bardzo proste, a kluczowe w tym, żeby prowadzić dobrze biznes. I sukces Bransona nie jest przypadkiem. Ludzie, którzy pracują w Virgin, są jednymi z najbardziej zadowolonych pracowników na świecie. Ta firma zawsze była bardzo wysoko w rankingach zadowolenia z pracy pracowników. Bo to jest taki trochę klucz. To jest oczywiste, ale jednak nie aż tak bardzo oczywiste. I jeżeli mogę polecić szczególnie znowu młodym przedsiębiorcom coś, kierujcie się właśnie tym i połączcie, że tak powiem, te trzy rzeczy, które wam powiedziałem, czyli znajdźcie to, co chcecie robić, róbcie to na 150%, kierujcie się empatią i zrozumieniem dla innych i kierujcie się właśnie ten trzeci element, zrozumieniem tego, że wasz zespół to są te jednostki, które zadbają o waszych klientów. Wy musicie zadbać o to, żeby oni się dobrze czuli, żeby wiedzieli, jak pracować i żeby mieli warunki do pracy, które są dla nich dobre. Więc troszkę odwracamy tą rzeczywistość biznesową, do której byliśmy, mam wrażenie, przyzwyczajeni przez no tak naprawdę większość kapitalizmu, czyli jednak no szef jest taki twardy i my musimy tutaj odbić te swoje 8 godzin i wyjść. Nie. Teraz na szczęście coraz bardziej odwracamy i nadajemy ludzką twarz pracy. I to w Polsce też się dzieje. I to, z tego jestem bardzo zadowolony. I my w CIC bardzo wierzymy również w tą ideę.
Czyli community building nie tylko na zewnątrz organizacji, ale i wewnątrz organizacji.
Absolutnie, absolutnie. W PR-ze nazywa się to employer brandingiem, ale to nie jest do końca to, bo to też jest kwestia podejścia po prostu do ludzi, z którymi się pracuje. Chcesz w każdej firmie, której... Okej, inaczej. Czy chcesz na 8 plus godzin chodzić do instytucji, gdzie nie będziesz się czuł komfortowo? Nie. Więc buduj miejsce, w którym zarówno ty, jak i twoi pracownicy będziecie czuli dobrze. Dzięki temu praca staje się przyjemnością. Proste.
Proste. Także zostawiamy państwa z tymi radami od naszego gościa Jerzego Brodzikowskiego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję wam bardzo i zapraszamy do CIC i do Kampusu Innowacji, do District Hallu również.
Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Wademekum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startuppfr.pl. Zapraszam was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.